Premier Beata Szydło napisała list do szefów unijnych rządów w sprawie polskiego kandydata na przewodniczącego Rady Europejskiej Jacka Sariusz-Wolskiego. Dokument podzielony jest na trzy części. W pierwszej premier Beata Szydło argumentuje, dlaczego Donald Tusk nie może być kandydatem Polski na szefa Rady Europejskiej. Wskazuje tu m.in. na krytykę własnego kraju. W drugiej części premier pozytywnie ocenia Jacka Sariusz-Wolskiego, a w trzeciej analizuje obecną sytuację w Unii, pisząc o głębokim kryzysie. To potrzebny gest pokazujący, że rząd nie pozwoli sobie narzucić kandydatów, a wiadomo, że Donald Tusk szkodził Polsce, podkreśla poseł Janusz Szewczak.
To my musimy jako państwo, naród zaakceptować własnego reprezentanta. Nad Donaldem Tuskiem wisi cały szereg innych przecież ciemnych chmur. Ja przypomnę, że przecież jako były premier powinien był doskonale wiedzieć, i to znacznie wcześniej, o aferze Amber Gold, o sprawie aferze Skoku Wołomin, o tych wielkich, gigantycznych oszustwach, wyłudzeniach podatku VAT. No przecież to była sprawa na dziesiątki miliardów złotych łącznie. I więc wydaje się, że nie jest to po prostu osoba i kompetentna i właściwa na tym stanowisku. Na pewno jest przepaść intelektualna między Sariuszem Wolskim a panem Donaldem Tuskiem. Oczywiście na niekorzyść pana premiera Donalda Tuska.
Przed rozpoczynającym się jutro dwudniowym posiedzeniem Rady Europejskiej premier Beata Szydło spotka się z przywódcami kilku państw. Zaplanowano m.in. rozmowę premier Beaty Szydło i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Szefowa polskiego rządu na marginesie szczytu będzie rozmawiać z premierami Chorwacji, Włoch i Szwecji oraz kanclerz Niemiec. Odbędą się także konsultacje z liderami państw Grupy Wyszehradzkiej. Jest wspólne stanowisko ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wicepremiera Jarosława Gowina w sprawie sieci szpitali. Politycy poinformowali na wspólnej konferencji w Sejmie, że uzgodnili nowe rozwiązania. Dotyczą one m.in. ryczałtu i katalogu procedur, które będą finansowane poza nim, mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz lider Polski Razem Jarosław Gowin.
Do ostatecznego kształtu ustawy chcemy zaproponować poprawkę, która będzie jednoznacznie przesądzała, że wysokość ryczałtu będzie powiązana z aktywnością szpitala, z wykonywaniem konkretnych procedur. Uzgodniliśmy też, że poszerzona zostanie pula tych procedur medycznych, które będą finansowane poza ryczałtem.
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnił, że wspólnie wypracowano najlepsze z możliwych rozwiązań na tym etapie. Wskazał, że zostaną one wprowadzone nie tylko jako poprawki do projektu, lecz także będą uwzględnione w rozporządzeniach wykonawczych.
A generalnie chodzi po prostu o to, żeby z jednej strony, zapewniając bezpieczeństwo szpitalom, które wchodzą do sieci, nie zdjąć z nich pewnego rodzaju zachęty czy wręcz przymuszenia do tego, aby nie pozostały bierne, nie redukowały liczby świadczeń, nie odwracały się tyłem do pacjentów.
Projekt ustawy o utworzeniu tzw. sieci szpitali rząd przyjął pod koniec lutego. Jarosław Gowin zgłosił wówczas zdanie odrębne. Dziś projekt przyjęła Sejmowa Komisja Zdrowia. Posłowie wprowadzili poprawki m.in. uzależniające wysokość ryczałtu od liczby wykonanych świadczeń. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała dziś Monikę Stecnowak, byłą dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej UOKiK. Urząd podjął m.in. działań kontrolnych po wpisaniu spółki Marcina P. na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Poseł Jarosław Krajewski pytał świadka m.in. dlaczego UOKiK wszczął postępowanie wobec Amber Gold dopiero 30 listopada 2011 roku. Stecnowak odpowiedziała, że wcześniej z punktu widzenia urzędu działalność firmy była znacząca.
Myśmy nie mieli wiedzy o tej, tak jak pan poseł Wasłowska wspomnieć, o tej kampanii, która już się toczyła w Trójmieście. Z naszego punktu widzenia ten podmiot zupełnie nie miał jakiegoś szerokiego zakresu swojej, także w tym zakresie nie był przez nas rozpoznawalny jako taki, którego działalność warto przejrzeć właśnie pod kątem umów czy reklam.
Czyli rozumiem, że przed listopadem 2011 roku UOKiK nie dostrzegał takiego zagrożenia i nie widział żadnych powodów, aby z urzędu wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie działalności podmiotu Amber Gold.
No myślę, że taką konkluzję można tutaj przedstawić.
Monika Stecnowak zeznała to, że urząd wykluczył przesłanki, aby Amber Gold była piramidą finansową. W 2011 roku nie mieliśmy świadomości, że to grube i wyrafinowane przestępstwo. Wydawało się, że podejmowane przez nas działania są wystarczające, dodała. Komisja zdecydowała dziś także, że przez m.in. Michała Tuska, który był zatrudniony w liniach lotniczych OLT Express należących do Amber Gold. W ramach tzw. piramidy finansowej Amber Gold oszukała w sumie blisko 19 6 tysięcy klientów spółki, a z tym szacuje się na prawie 851 milionów złotych. W Kołobrzegu podpisano kontrakt na budowę promu pasażersko-towarowego dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Nowa jednostka powstanie w Szczecinie, a stępka pod Tomem zostanie położona najprawdopodobniej w drugim kwartale tego roku. W uroczystości wziął udział m.in. minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Myślił, że kontrakt wpisuje się w rządową politykę odbudowy pozycji Polski na Morzu Bałtyckim oraz w rodzimej branży stoczniowej.
Po ciężkich negocjacjach udało się w końcu wypracować kontrakt, pierwszy kontrakt armatorski na budowę promu, który wpisuje się w naszą politykę odbudowy pozycji na Morzu Bałtyckim, odbudowy naszej pozycji stoczniowej na rynku światowym. Realizuję krok po krok te założenia. Ja bardzo się cieszę, że to się wszystko odbywa w atmosferze konkurencyjności i rynkowości. Dla nas jest najważniejsze, aby stworzyć rozwiązania na wprost rokące na przyszłość.
Podpisanie kontraktu to kolejny etap realizacji obietnicy unowocześnień floty polskiej żeglugi bałtyckiej. Do woźnika trafią dwa nowe promy. Jednostki będą miały 220 metrów długości i zdolność przewożenia nawet 900 pasażerów. Na koniec Toruń. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum pod hasłem Ku trzeźwości narodu. Współorganizatorem spotkania był Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. W trakcie obrad prelegenci poruszyli tematy dotyczące odpowiedzialności rodzin, kościoła i państwa w kwestii trzeźwości, a także działań podejmowanych w tej sprawie. Przewodniczący zespołu KEP do spraw apostolstwa trzeźwości, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, wskazuje, że rodzina chroni przed nadużywem alkoholu miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, a rząd i samorząd stanowieniem dobrego prawa i jego egzowaniem.
Kościół od wielu wieków prowadzi działalność trzeźwościową. Moglibyśmy wymienić bardzo wielu wielkich działaczy, apostołów trzeźwości w naszej ojczyźnie. Wspomnijmy tylko błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, który mówił, że Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale. Z najnowszych czasów sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który tak bardzo, bardzo zabiegał o trzeźwość narodu polskiego, to dzięki jego inicjatywie powstał także tydzień modlitwy o trzeźwość naszego narodu.
Dzisiejsza konferencja wpisuje się w Narodowy Kongres Trzeźwości, który rozpoczął się pod koniec lutego. Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, zwraca uwagę, że głównym celem inicjatywy jest zmiana przekonań Polaków.
Tych przekonań normatywnych, które są w nas, tkwią, a między innymi przekładają się na taki język, że właściwie to nam się należy picie, że my usprawiedliwiamy ludzi, którzy piją i wybaczamy im często ich zachowania pod wpływem alkoholu. A więc bardzo długa, obliczona nawet na 20 lat praca, która będzie przemieniała te przekonania normatywne na takie realne postawy, które będą postawami prozdrowotnymi i proczejwościowymi, mówiącymi o tym, że nie akceptujemy picia alkoholu przez szczególnie młodzież, no to w żadnym wypadku, czy dzieci, natomiast promująca abstynencję dorosłych.
Konferencję w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej popiła Eucharystia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Ponad nad wydarzeniem objęło Radio Maryja. Jutro w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rysami słaby deszcz. Na termometrach od 4-6 stopni na północnym wschodzie do 12 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie nieznacznie spadało. To były wiadomości w Radiu Maryja.